Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura na co dzień i od święta, a w tym tygodniu wielkie święto, można powiedzieć, ponieważ jedna z największych legend polskiej muzyki, jedna z najwspanialszych artystek wszechczasów, Lidia Grychtołówna, obchodziła 95. urodziny 18 lipca. I przypomniał mi się tekst, który napisał w ubiegłym roku Mateusz Ciupka, często goszczący w Radiu Kraków Kultura, w swoim blogu Szafa Melomana. Nigdy nie uważałem, że należy robić sensację z wieku pani Lidii Grychtołówny. Dzisiaj artystka obchodzi 94. urodziny, to był rok temu, przypominam, co traktuje jako dobry pretekst, by wrócić do jej wykonań, a nie do zadziwiania się nad tym, że stary człowiek i może. Jeśli już na wiek zwracać uwagę, to dlatego, że pani Grychtołówna ma do zaoferowania artystycznie coś, czego młodsi nie mają. Jej kunszt pianistyczny to suma wielu lat doświadczeń, to tysiące zagranych recitali, to mądrość płynąca z wieku. Tak to może brzmieć dziwnie w świecie, kiedy się bije pokłony przed bożkiem wiecznej młodości. A ona jest tak naprawdę wiecznie młoda. Moim zdaniem w studiu gościem Agnieszkę Malatyńską-Stankiewicz, znawczynię.
Dzień dobry.
Także właśnie dziennikarkę muzyczną znakomitą, ale tak sobie pomyślałem, że jeżeli chodzi o serce muzyczne, to ono w dużej mierze bije w rytmie właśnie muzyki chopinowskiej, bo ty jesteś wielką miłośniczką konkursu chopinowskiego, więc też siłą rzeczy
to prawda.
Lidia Grychtołówna.
I właściwie
to jest
panią profesor Lidię Grychtołówną właśnie poznałam na jednym z konkursów chopinowskich. Był to 95. rok. Wtedy to był bardzo burzliwy konkurs, ponieważ Aleksiej Sułtanow, który był jak gdyby ulubieńcem publiczności i publiczność naprawdę szalała, kiedy on występował, właściwie został sklasyfikowany dopiero na drugim miejscu i to razem z Philippe Jouzianot, czyli zupełnie innym artystą, zamkniętym w sobie, artystą, którego publiczność warszawska w ogóle nie chciała wtedy słuchać.
A wtedy chyba w ogóle nie przyznano głównej nagrody, prawda?
Tak, nie przyznano pierwszej nagrody i to był w ogóle taki mały skandal. I ja pamiętam właśnie, że rozmawialiśmy wtedy, duża dyskusja się toczyła, o co właściwie chodzi w tym konkursie chopinowskim, ponieważ ci, którzy byli w jury, a w jury była właśnie pani profesor Lidia Grychtołówna, która w ogóle 6 razy zasiadała w jury konkursu chopinowskiego w Warszawie. Rozmawialiśmy o tym, o co właściwie chodzi i jakiego pianisty powinien nagrodzić konkurs, jakiego powinien wskazać. Czy takiego, którego ludzie chcą słuchać, który porywa publiczność, który jest charyzmatyczny, czy takiego, który idealnie wykonuje konkretne prezentacje z nut i po prostu jest idealnie korekt, jeżeli chodzi o czytanie materiału muzycznego. No to jest dyskusja, która ciągle towarzyszy konkursowi chopinowskiemu, bo musimy powiedzieć, że to jest też ważne, z jakich nut grają artyści, bo artyści muszą grać z nut z narodowego wydania Fryderyka Chopina i to jest też istotne, jeżeli ktoś przygotowuje się z innych nut, są pewnego rodzaju różnice w opisie, a także w różnego rodzaju ozdobnikach. Różnie to bywa. Czasem można być zdyskwalifikowanym. Ale wtedy właśnie pani Lidia Grychtołówna rozmawiała z dziennikarzami. Ja też z nią toczyłam taką długą rozmowę właśnie na ten temat i myślę, że to było bardzo ciekawe. Ale to, co ty mówiłeś na początku w sprawie wieku, ja myślę, że to kompletnie jest nieistotne, bo wydaje mi się, że wiek wszyscy mamy po prostu zakodowany gdzieś w sobie, mówię mentalnie, i są ludzie, których PESEL zdradza, prawda, ile mają lat, natomiast mentalnie są zupełnie młodymi ludźmi i wydaje mi się, że pani profesor Lidia Grychtołówna właśnie do takich osób należy. Jeżeli bym powiedziała o wieku, czyli o czasie, który upływa, to bym powiedziała, że w tym roku, mimo że świętowała te 95. urodziny, cały czas gra, cały czas funkcjonuje, a jeżeli popatrzymy na jej życie i zobaczymy, że debiutowała nie mając licząc 5 lat, to możemy powiedzieć, że ponad 90 lat jest na scenie. I to jest właśnie nieprawdopodobne doświadczenie, które stawia ją po prostu na piedestale wśród wielu, wielu innych muzyków, dlatego że jej doświadczenie estradowe, jej doświadczenie gry, nagrywania, czy też występowania przed publicznością jest po prostu nieprawdopodobnie cenne i mało kto może się takim pochwalić, tym bardziej, że przeszła przez różne, nazwijmy to, epoki, mody interpretacyjne chociażby Chopina.
To prawda, ale też pozazdrościć poczucia humoru i tej takiej wiecznej kobiecości faustowskiej, która nas gdzieś podnosi gdzieś wyżej. I też tego patriotyzmu lokalnego, bo ona, pamiętajmy, pochodzi z Rybnika.
Z Rybnika, tak. I tam debiutowała.
Debiutowała, ale teraz też 95. urodziny były obchodzone w pięknej sali Kamicy Świerklaniec i właśnie we wtorek po południu tam się odbyło spotkanie. Jak wiemy, pani Lidia Grychtołówna uwielbia wracać do swojego Rybnika. I głównym punktem z tego, co słyszałem, był recital solnizantki i pani Lidia Grychtołówna na wstępie zaznaczyła, że myślała, że zagra na lepszym fortepianie, narzekała na zbyt twardą klawiaturę i życzyła Rybnikowi, żeby miał lepszy fortepian, przynajmniej taki, jak jest w Lublinie. No ale jak zaznaczyła, Lublin jest miastem ministra Czarnka, więc tak to czasem bywa. Więc to poczucie humoru tutaj się też objawiło.
No tak właśnie. Wszyscy ją bardzo podziwialiśmy i podziwiamy cały czas. Mówię tutaj zwłaszcza w okresie pandemicznym.
No tak.
Bo kto by przypuszczał, że pani Lidia Grychtołówna odkryje po prostu kompletnie nowe medium, jakim był internet i transmitowanie swoich koncertów, które grała na żywo ze swojego domu, które były zarówno na YouTubie, jak i na Facebooku i oglądały to naprawdę tysiące słuchaczy z całego świata i wcześniej był podany program i naprawdę było to bardzo profesjonalnie zrobione. I kto by przypuszczał, że tak dobrze się odnajdzie w tym bardzo nowoczesnym medium i właściwie medium, które zostało zarezerwowane dla ludzi głównie młodych. Oni się w nim poruszają chyba najlepiej, a tu jednak mieliśmy do czynienia z czymś kompletnie niezwykłym. I ja pamiętam, że właśnie w czasie pandemii, kiedy wszystko milczało, kiedy były pozamykane filharmonie, to właśnie te recitale robiły olbrzymie wrażenie i ja bardzo chętnie je słuchałam, bo dawały mi taką radość ducha. One były też pięknie ułożone, bo to był oczywiście nie tylko Chopin, ale to było bardzo dużo muzyki romantycznej.
Był też Mozart, Beethoven.
Oczywiście, więc same, no dziś byśmy powiedzieli, hity z muzyki klasycznej, ale zagrane doskonale. Wzruszające było to, że pani profesor grała na swoim fortepianie, który znajduje się u niej w domu. To jest fortepian marki Stanway, model, tak zwany model Zero. I co ciekawe, że ten fortepian jest raptem starszy od niej o 2 lata.
A tak przy okazji, te koncerty można znaleźć, Lidia Grychtołówna Live from Home i tak przy okazji, tak sobie pomyślałem, że w Polskim Radiu grała lata temu i właśnie to ten YouTube to było taki rodzaj radia z lufcikiem, jakby powiedział pan Wiek, bo on tak kiedyś nazwał telewizję, że kiedy powstawała w Polsce, że to jest takie radio z lufcikiem. A przy okazji, też ona chyba ma niezwykły dar przełamywania tremy, bo każdy wielki artysta też ma tremę, tylko z tego nie zdajemy sprawy, ale przecież ona wielokrotnie podkreślała, że mikrofony onieśmiela, prawda?
Tak, to ona
tego nie
rzeczywiście
widać, nie słychać.
Tak, to ona to mówiła, bo często jest tak, że właśnie no pianista też zależy kto, prawda? Ale często, jeżeli ktoś gra na żywo do mikrofonu, to często nie zdaje sobie sprawy, ile tam ludzi jest po drugiej stronie.
Tak.
I jak gdyby może taką zrobić, wyczarować taką sytuację niezwykle intymną. Natomiast jeżeli ktoś ma świadomość, ile tysięcy ludzi słucha po drugiej stronie, to rzeczywiście to dla niektórych może być paraliżujące. Zresztą ona też bała się nagrań, dlatego na przykład, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ona kiedyś mówiła w jednym z wywiadów właśnie przed rozpoczęciem tych koncertów domowych, że ona oczywiście bardzo chętnie, ale pod jednym warunkiem, że to będzie na żywo. że nie będzie to rejestrowane, bo potem zaczną się różnego rodzaju problemy, prawda, że się tego wysłucha, a potem by się chciało może coś inaczej. Nie, to ma być tak, jak jest koncert. Tak, jak jest koncert, że przychodzi widz i po prostu ogląda i słucha i po prostu dostaje taką muzykę. Też jest chyba coś lepszego w tym graniu na żywo, w ogóle w tej sprawczości, też w naszych audycjach tutaj na żywo. Wydaje mi się, że jest takie jakieś spięcie, takie większe, emocjonalne, że wiadomo, że to się dzieje tylko raz i tego już nie można powtórzyć. Ale rzeczywiście Lidia Grychtołówna taki miała zawsze podejście właśnie do tego nagrania, że też dosyć mało jak na siebie została przez życie nagrała różnych rzeczy. Oczywiście tam jest dużo płyt, ale w porównaniu z tymi 90 latami na estradzie, prawda, z jej wielką karierą, bo przecież grała prawie na wszystkich kontynentach, no to nagrywała dla polskich nagrań, dla Deutsche Grammophon, dla Philipsa, no i zawsze podkreślała, że może że właśnie odmawiała tych nagrań, jak była młodsza, więc może właśnie dlatego ten jej dorobek taki nagraniowy wcale nie jest taki duży w porównaniu z innymi pianistami. Ale ja uważam, że dobrze, że jest, bo to jest fantastyczne, bo to też pokazuje, w jaki sposób ona interpretuje właśnie tą muzykę, w jaki sposób ona w ogóle podchodzi do utworu muzycznego i w jaki sposób dociera do sedna. Bo to jest takie właściwie według mnie taka trochę alchemia tego wykonania, bo przecież każde wykonanie jest inne i nawet jeżeli to gra ten sam pianista, ta sama pianistka, ten sam utwór, to właściwie nie da rady dwa razy powtórzyć tego samego. I właściwie ona tak można, ja tak oceniłam kiedyś, że ona tak, no nie wiem jak to nazwać, ale chyba bardziej, że tak delektuje się taką dźwiękiem, frazą, harmonią, prowadzi muzykę z takim wyczuciem, ale też bardzo dba o tempo, bo w dzisiejszych czasach mamy często problemy z tym tempem, dlatego że u nas allegro znaczy dla naszego pokolenia, dla naszych czasów, allegro znaczy zupełnie coś innego niż allegro dla Mozarta, czy też allegro dla Schuberta, więc też jesteśmy przyzwyczajeni do kompletnie innych wykonań tych mistrzów sprzed wielu, wielu lat. Ona właśnie jest, nie wiem, czy można to określić, ale taka dostojna w kreowaniu właśnie tej frazy muzycznej. Tam jest czas, tam jest wielkie wyczucie i tam jest przede wszystkim czas na to, żeby widz mógł to usłyszeć, czy słuchacz mógł to usłyszeć i mógł to przeżyć. I chyba to jest istotne.
I to niuansowanie właśnie wspomniane już Mateusz Ciupka pisał też dalej w tym felietonie sprzed roku, że wcale nie jest łatwo muzyką szeptać, wcale nie jest łatwo grać przestrzenią między dźwiękami, opowiadać w kilku minutach całe życie, cały świat, ale ona, Lidia Grychtołówna, to potrafi.
No tak, ona właśnie znalazła to coś, dotarła do tego czegoś, czego właściwie nie da się opisać i wydaje mi się, że właśnie ta jej muzyka przez to doświadczenie i przez tą dojrzałość robi wielkie wrażenie. I te koncerty pamiętam, jak jej słuchałam, bo ona jeszcze tuż przed pandemią była w Krakowie na koncercie. Też było to około urodzinowe. Pamiętam ten jej wieczór, było też wspaniale. Ale potem jak słuchałam właśnie regularnie, słuchałam tych domowych koncertów przez internet, to doszłam do wniosku, że właśnie bardzo wiele zyskała właśnie poprzez to, że wkłada jak gdyby to całe doświadczenie, to wszystko, co ona zdobyła i co ona wie o tej muzyce, do tych utworów i dzięki temu nie można było w ogóle zostać obojętnym. Ona jak gdyby wciągała w to słuchanie nawet tych, którzy nie do końca byli przekonani, czy chcieliby to usłyszeć, ale siłą faktu pozostali domownicy słyszeli, więc jak gdyby wciągała ich tą interpretacją. Mnie właśnie zaskoczyły te tempa i powiem, że bardzo mi one jakoś spasowały, że właśnie wolne tempa, ale nie jestem sprawiedliwa, jeżeli powiem tak ogólnie wolne. Po prostu ona miała chyba dostojeństwo, to jest chyba najlepsze słowo, a to też jest zrozumiane, że dostojnie to chyba nie można jakoś bardzo szybko.
No tak, ale też pomyślmy sobie o tej niezwykłej drodze, bo przecież to był początek lat 30. XX wieku, kiedy w Hotelu Polskim w Rybniku właśnie niespełna pięcioletnia, bo mająca chyba 4 lata i 8 miesięcy
dziewczynka. Ona tak podaje zawsze, tak.
Właśnie w Hotelu Polskim w Rybniku podeszła do fortepianu i zagrała. I jak mówił ostatnio prezydent Rybnika właśnie, że wtedy wielu pomyślało, ta dziewczynka ma talent. My dzisiaj mamy pewność, że wielki talent jest wśród nas, tak powiedział prezydent Rybnika i obiecał jeszcze przy okazji a propos tego fortepianu, który według pani Lidy Grychtołówny nie był najlepszy, a Lublin ma dużo lepszy, że na setne urodziny postarają się o naprawdę znakomity instrument.
No to jest bardzo dobra deklaracja, dlatego że ja jeszcze nawiążę do tego pierwszego koncertu, bo tam ona nie wystąpiła sama jako cudowne dziecko, prawda? Tam jeszcze byli bracia Szafrankowie, skrzypiec i pianista i ona rzeczywiście, ona była taką śmiałą dziewczynką jak na tamte lata, więc bardzo polubiła estradę, bardzo się ucieszyła z tego, że udało jej się zagrać przed publicznością i jak zeskoczyła z krzesła przy fortepianie, to podobno sama biła sobie brawo przede wszystkim, więc była taka dosyć rezolutna. No naprawdę, ona miała też szczęście do pedagogów, bo to jest chyba bardzo ważne w tym kształceniu muzycznym. My to zazwyczaj gdzieś tam nie zwracamy uwagi aż tak, ale wydaje mi się, że jeżeli popatrzymy na te kariery właśnie wielkich artystów, to musimy wiedzieć, że ten przewodnik, ten nauczyciel, ten pedagog jest chyba właśnie tą jedną z najważniejszych postaci w życiu właśnie pianisty, bo często to się przeradza później. Najpierw jest to kontakt mistrz-uczeń, ale później się przeradza wielką przyjaźń trwającą wiele, wiele lat i wręcz dyskusję, a potem ten nauczyciel uczy się od swojego słynnego ucznia i czerpie z jego doświadczeń. Tutaj idealnym przykładem jest Christian Zimmermann i profesor Andrzej Jasiński, bo to właśnie mniej więcej tak wyglądało. To są panowie, którzy do dziś żyją w wielkiej przyjaźni, którzy wymieniają często telefony, spotykają się i to jest taki kontakt chyba niezwykły. Ja myślę, że ci, którzy nie przeszli przez szkolnictwo muzyczne, nie są sobie w stanie sobie wyobrazić, jak ważną postacią w życiu człowieka, który się uczy muzyki, jest właśnie pedagog. I ona, Lidia Grychtołówna, miała duże tutaj szczęście, bo przede wszystkim najpierw była matka, która pięknie grała i zwłaszcza grała Chopina. Więc ona już jako malutka dziewczynka doskonale ten repertuar miała osłuchany, o tak byśmy powiedzieli. I jej mama pięknie wykonywała, ona zawsze to podaje w wywiadach, mazurek B-dur Chopina. I ten mazurek dla niej przez całe lata stanowił jakiś taki ważny punkt odniesienia. Ale takim pierwszym jej pedagogiem była Wanda Chmielowska. To była absolwentka klasy Anny Jesipowej w konserwatorium w Petersburgu. U niej właśnie się uczyła od 6 roku życia, czyli od samego początku, kiedy wyszła właściwie od mamy, bo podejrzewam, że mama jej pokazywała fortepian i pewnie te pierwsze dźwięki, prawda, które na tym koncercie, to dzięki mamie zagrała te pierwsze utwory. I uczyła się od 6 roku życia aż do dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach, czyli praktycznie to była postać, która ją ukształtowała od początku do końca, a zwłaszcza od początku, dlatego że ten początek jest szalenie ważny. Kwestia podejścia, umiejętności pracy, ułożenia rąk, całej postawy, bo jeżeli się siedzi tyle godzin przy fortepianie, to naprawdę trzeba wiedzieć, jak siedzieć, żeby to ciało wytrzymało prawie 100 lat grając na fortepianie, więc naprawdę trzeba tutaj wiedzieć, jak to zrobić. Potem miała szczęście, bo trafiła do Zbigniewa Drzewieckiego. No, jego przedstawiać właściwie nie trzeba. To jest pedagog legenda. On wszystkich uczył, doskonałych pianistów. Zresztą to cała rodzina Drzewieckich, która jest słynna, właśnie pianistyczna. Potem był słynny Jan Hoffmann, o którym zawsze wyrażała się, że bardzo wiele mu zawdzięcza. I zawsze go wspominała z taką pewną wdzięcznością. Być może pomógł jej rozwiązać pewne problemy, czy to techniczne, czy interpretacyjne. Czasem jedna mała uwaga pozwala pójść o wiele kroków do przodu. No i wreszcie był słynny Arturo Benedetti, Michel Angeli, u którego przez 2 lata studiowała, to były lata 50. I on właściwie, to też tak jak mi kiedyś mówiła, zwrócił uwagę, że oprócz takiej sprawności i zwinności technicznej, co oczywiście jest podstawą, prawda, że trzeba mieć tą technikę, żeby w ogóle móc na niej cokolwiek zbudować. No ważna jest osobowość, że w grze trzeba być sobą. I tutaj właśnie, i myślę, że to też było otwarcie nowych drzwi dla niej, dlatego że ona jako młoda kobieta wtedy trochę się miotała, prawda? Nie za bardzo wiedziała, jak interpretować. Często młody człowiek chce naśladować innych. No i trochę to trwa, taka szarpanina, zanim znajdzie się tą swoją drogę, tą swoją osobowość, zanim się weźmie odpowiedzialność za to, tak, ja w ten utwór w taki sposób, a nie inny chcę słuchać. Ona była zresztą, ja to nazywam taką rogatą duszą trochę. I to ona właściwie szła tak pod prąd i wyszła z tych różnego rodzaju mód wykonawczych. Także ona tak jak gdyby troszkę była osobno. Zresztą sam fakt, że nie była pedagogiem polskiej uczelni, prawda? Tutaj dojeżdżała do Niemiec, tam prowadziła swoją fantastyczną klasę. Wielu artystów u niej się uczyło, ale w Polsce jak gdyby nie było dla niej miejsca.
Trochę śladami Gutenberga. Tak. Ale tak przy okazji, ten właśnie ważna postać Arturo Benedetti, Michelangeli, jeden z najwspanialszych pianistów, jak powiedziałeś, rogata dusza, 8 lat starszy kolega. Musiał być bardzo ważną postacią i to musiała być też głęboka przyjaźń, tak artystyczna. I on na pewno wiedział, że to jest znakomita pianistka, ponieważ tak się wydaje, że w 1955 roku, gdy młoda pianistka Lidia Grychtołówna startowała w 5. konkursie szopenowskim, tam zdobyła 7. nagrodę.
Czyli właściwie ostatnia, była ostatnim, tak, laureatem.
Arturo Benedetti Michelangeli nie podpisał werdyktu tak. W ramach protestu uważał, że Lidia Grychtołówna zasługuje na lepsze miejsce.
Tak, i myślę, że właśnie on ją po prostu znał i wiedział, jak gra, słyszał, jak gra. A konkurs to jest po prostu matematyczna, wypadkowa różnych rzeczy. To jest, zresztą mówiłam nie tak dawno na antenie Radia Kraków o filmie Pianoforte, który można było oglądać w Krakowie, dokument z ostatniego konkursu szopenowskiego. To właśnie pokazuje, jaka to jest maszynka do mielenia i jak często przypadkowi ludzie, zwłaszcza albo bardzo zdolni ludzie, bardzo wrażliwi ludzie, gdzieś tam odpadają z tych wszystkich średnich i jak bardzo trzeba umieć przez to przejść, ale ona rzeczywiście wtedy, no to było dla niej wielkie rozczarowanie, ten konkurs. To był 55 rok i właściwie no była trochę tym załamana, bo myślę, że ten konkurs, po tym konkursie jest się ciężko pozbierać. Nawet dla tych, którzy coś osiągnęli. ale po prostu to 21 dni grania w takim strasznym skupieniu, w okropnych warunkach psychicznych, bo to jest przecież cały czas rywalizacja. W tym, że jest się bez przerwy ocenianym, bez przerwy podglądanym, że jest się komentowanym cały czas. Ciężko to po prostu jest przeżyć. No, te czasy już nasze to już są do absurdu, bo kamera towarzyszy właściwie na okrągło tym pianistom. Wtedy może mieli jeszcze troszkę tego wytchnienia. Niemniej cała Polska żyła wtedy konkursami, prawda? Było
Polskie Radio.
Oczywiście, Polskie Radio. Było to wszystko transmitowane. Rozmawiało się podobno w taksówkach na temat tego, kto wygra i kto ma największe szanse, więc to pokazuje, jaka to była wielka impreza, jakie ona miała olbrzymie znaczenie. Ale po tym konkursie nie dziwię się, że ruszyła w turę konkursową na inne konkursy, żeby po prostu się sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest, czy ona ma szansę na jakąś inną nagrodę. I na przykład w 56 roku, czyli niespełna rok, dostała trzecią nagrodę na konkursie Schumana w Berlinie. W 58 roku nagrodę specjalną na konkursie Busoniego w Bolzano. I w 59 roku nagrodę specjalną na międzynarodowym konkursie pianistycznym w Rio de Janeiro. Więc myślę, że potrzebowała tego potwierdzenia, że ma szansę zaistnieć w muzyce w największych salach koncertowych. I rzeczywiście to jej się udało, bo koncertowała prawie we wszystkich krajach Europy i Ameryki Południowej, w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku, na Kubie. Była nawet w Australii, Tajlandii, była w Chinach i w Japonii. No i oczywiście nie ograniczała się jedynie do wykonywania Chopina. Wykonywała też klasyków XX wieku. No to jest rzeczywiście fascynujące, ten jej szeroki repertuar. To pokazuje, że naprawdę umie się odnaleźć w każdej stylistyce. A poza tym wydaje mi się, że to jest tak, jak jej powiedział jej przyjaciel Arturo Benedetti, że rzeczywiście trzeba mieć tą osobowość. I ona tą osobowość miała, dlatego że ona, choć muzyka była dla niej najważniejsza, no ale ona nie rezygnowała z innego życia, prawda? Miała męża, ma wielką grupę przyjaciół, stara się dzielić swoje życie właśnie pomiędzy pracę a życie towarzyskie. No myślę, że gdybyśmy się chcieli czegoś nauczyć od Lidii Grychtołówny, ja się tak zastanawiałam, to myślę, że właśnie tego, że trzeba szukać proporcji w życiu. Oczywiście dla każdego człowieka te proporcje w życiu są inne, ale chodzi o to, żeby znaleźć je dla siebie i żeby dobrze się czuć między właśnie sprawami zawodowymi a sprawami prywatnymi, żeby wiedzieć, że przyjaźń to jest coś, co napędza w ogóle życie i dla której w ogóle warto żyć. I myślę, że Lidia Grychtołówna właśnie pokazując nam swoje życie, właśnie coś takiego dla nas też mówi. Mnie też, nie wiem, czy pamiętasz, jak była kwestia szczepienia na COVID, tak, prawda? Tak. Bo to było też bardzo ciekawe, że ona wystąpiła i powiedziała, że się szczepi, pokazała, jak się szczepi i była szalenie otwarta i zachęcała wszystkich innych, więc to też pokazuje jej postawę taką nowoczesną.
Też otwartą społecznie, prawda?
I otwartą społecznie, właśnie. I to jest wielka wartość. Dlatego chyba trzeba życzyć wielu, 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 wielu lat.
A też przy okazji, bo dzisiaj w Radiu Kraków Kultura wspominaliśmy kantatę oznaczoną w katalogu Schmidera numerem 170, kantatę na szóstą niedzielę po Trójcy Świętej, czyli tę niedzielę, którą mieliśmy i tak odczytywaliśmy ją współcześnie jako też utwór, który prawie 300 lat temu powstał i opowiada o tym, co dzisiaj nazywamy hejtem. I przypomniała mi się jej wypowiedź dla portalu kobiecego o feminin. Jestem jedną z nielicznych jeszcze żyjących osób, które przeżyły to całe piekło wojny. Chciałam państwa prosić, żebyście byli wzajemnie do siebie nastawieni życzliwie i tolerancyjnie, dlatego że hejt i cała ta nienawiść bez powodu jest w skutkach bardzo niebezpieczna. I szapoba też za taką postawę społeczną i prospołeczną. A przy okazji tych wspaniałych jej koncertów domowych, którym dzieliła się całym światem, czyli Lidia Gruchtówna Live from Home, to możemy znaleźć, te nagrania są w sieci, więc proszę poszukać, bo tam jest i oczywiście Chopin, ale jest też Lutosławski, jest Paderewski, jest Schubert, jest...
Właściwie cała historia muzyki.
Jest Mozart, Beethoven, wszystko jest pięknie zagrane, ale wróćmy jeszcze do tych wspaniałych uroczystości, które odbyły się w Rybniku, to pamiętajmy o tym, że ona tę swoją małą ojczyznę cały czas kocha. I wzruszona w ten wtorek ostatni, gdzie właśnie 18 lipca przypadały 95. urodziny, powiedziała, wiedziałam, że w Rybniku będzie pięknie, ale tego się też nie spodziewałam. Po kwiaty to chyba będę musiała przejechać ciężarówką, tak powiedziała ze łzami w oczach i zaraz się popłaczę. I brawo po prostu za piękną sztukę, za piękne życie. I prosimy o więcej i cały czas...
I czekamy na koncerty.
Czekamy na koncerty. Agnieszka Martyńska-Stankiewicz z bukietem muzycznych kwiatów dla Lidii Gruchtówny i poznałyście się w 95 roku podczas konkursu chopinowskiego, a my sięgniemy teraz po nagranie z konkursu, w którym właśnie wzięła udział Lidia Gruchtówna w 1955 roku. Wtedy konkurs odbywał się nie jesienią, tylko na przełomie zimy i wiosny, czyli w marcu. Marzec 1955, młoda pianistka rodem z Rybnika. Grała wtedy tak pięknie preludium Cismol opus 45 Fryderyka Chopina, skomponowane w 1841 roku. Thank you.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.